tych trudnych i niepewnych czasach warto wracać do mistrzów. W dobrych książkach sięgam po to, co najważniejsze, księdza Józefa Tischnera. Bo z myśleniem, cytując filozofa Złopusznej, jest tak jak z chodzeniem. Najpierw człowiek się trzyma ręki matki, a potem już sam odkrywa, że już sam potrafi. O fundamentalnych sprawach ludzkim językiem zapraszam Annę Łoś.
Dobre książki.
Dla wielu ksiądz Józef Tischner jest i był przewodnikiem. Miał w sobie niezwykły dar przyciągania ludzi, był ponad podziałami i wielu brakuje jego głosu pełnego nadziei. Na czym polega jego siła? Mówi Wojciech Bonowicz, znawca i biograf Tischnera.
Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o fenomen Tischnera, najlepiej odwołać się do takiego obrazu, którym on sam się posługuje. To jest obraz, w którym nauka myślenia porównana jest do nauki chodzenia. No, potrzebujemy, żeby się nauczyć chodzić, kogoś, kto poda nam rękę, kto nas przez chwilę poprowadzi. I z nauką myślenia podobnie. Musi być ktoś, kto nam poda rękę, kto nam podpowie, jak formułować myśli, jakie pytania zadawać, jak szukać odpowiedzi. Z tym, że potem pojawia się różnica, bo o ile jak nauczymy się chodzić, to już właściwie nie potrzebujemy tej ręki, to z myśleniem jest inaczej. Jakby potrzeba, powiada Tischner, co jakiś czas powrócić do tego wzoru, do tego nauczyciela, który nas myślenia nauczył. I sądzę, że Tischner spełnia taką rolę. Spełniał ją, kiedy żył. Spełniał ją przez ostatnich 20 lat. Nie ma go już aż tak długo. I ciągle ją spełnia dla wielu ludzi. Ta książka, którą zrobiłem, jest adresowana może szczególnie do tych, którzy powiedzmy w ostatnich 20 latach tak życiowo okrzepli, prawda? Skończyli studia, zaczęli pracę, obserwują to, co się wokół nich dzieje, nie potrafią się w tym świecie za bardzo odnaleźć. I Tischner, takie mam wrażenie, trafia w rozmaite czułe struny, jakie ci ludzie, wśród nich także ja sam, jakie my mamy w sobie. Myślę, że siła Tischnera polega na tym, że starał się on odpowiadać na pewne bardzo gorące pytania w swoim czasie, ale odpowiadał w taki sposób, że te odpowiedzi ciągle zachowują swoją siłę. Nie odpowiadał abstrakcyjnie, starał się nazywać to, z czym ludzie się zmagali w danym momencie, w danym miejscu, ale nazywać to znaczy wydobywać istotę. Wydobywać istotę zjawiska, fenomenu, nie wiem, istotę postaw ludzkich. I właśnie to nastawienie na istotę, myślę, decyduje o tym, że Tischner ciągle brzmi aktualnie. On nam nie opowiada jakby jakiejś historii, która odchodzi w przeszłość, tylko on nam opowiada w pewnym sensie no, uniwersalny ludzki dramat, ale z drugiej strony wiele procesów, które on obserwował za swojego życia i które opisywał, ciągle trwamy, ciągle się właściwie kręcimy wokół tych samych zagadnień, tych samych zjawisk. I Tischner tutaj, jako wnikliwy obserwator, jako obserwator nastawiony na istotę tych zjawisk, może nam bardzo dużo pomóc.
W dobrych książkach zbiór 21 tekstów Tischnera na XXI wiek. Lektura na niespokojne czasy. Porozmawiajmy o wartościach.
Myślę, że podstawowym problemem, gdy chodzi o wartości, jest dzisiaj problem manipulowania wartościami. Jest na przykład wartość prawdy. Rodzice nas uczą, nie kłam, nie zmyślaj, powiedz prawdę. Zrobiłeś to, czy nie zrobiłeś, przyznaj się. Zobaczymy, co się z tym da zrobić, nie? A potem obserwujemy świat polityki na przykład, ale nie tylko polityki i widzimy, że ta wartość prawdy jest relatywizowana. Można skłamać, żeby wygrać wybory, czasem tak skłamać, żeby nie wyglądało, że to jest kłamstwo, prawda, tylko coś zasugerować. Można kłamać, żeby chronić siebie przed odpowiedzialnością, można kłamać, żeby chronić kogoś innego przed odpowiedzialnością, nawet kogoś, kto popełnił ciężkie przestępstwo. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj pojawia się ten najgłębszy kryzys. głosimy jakąś wartość, ale nie bierzemy za nią odpowiedzialności. Zrzucamy to na innych. Tischner zwraca w swoich tekstach uwagę na to właśnie, że istota sprawy sprowadza się do wyboru wartości. Ja naprawdę muszę daną wartość wybrać, muszę nią zacząć żyć. Nie wystarczy tylko, prawda, ogłaszać, że się jest, nie wiem, ktoś za życiem, ktoś za postępem, ktoś za zmianą, ktoś za równością, ktoś za poprawieniem po prostu sytuacji osób niepełnosprawnych. Nie wystarczą takie deklaracje. Trzeba naprawdę wartością się przejąć, wybrać ją po prostu, wybrać w konkretnych sytuacjach. Manipulacja może też polegać na tym, że tam, gdzie jest konflikt różnych wartości, a wiele jest takich sytuacji, mówi się, że tego konfliktu nie ma. Jest jedna wartość, która jest najważniejsza i ją właśnie powinniśmy wybrać. I to też jest źródłem kryzysu, ta manipulacja. Można tego nie mówić wprost, można to jakoś znowu sugerować, no ale wtedy przykrywa się znów prawdę o różnych życiowych sytuacjach, bo już sytuacje życiowe mają to do siebie, te najtrudniejsze z nich, że pojawia się pewien spór wartości, spór między wartościami. Różne wartości rywalizują ze sobą. Tischner pisał o tym jako o momentach dramatycznych, prawda, w życiu człowieka. Czasem świat, jakiś wybór jawi się nam jako czarno-biały. Trzeba zrobić tak albo tak, prawda? Ale często tak nie jest. Nie będzie kryzysu wartości wtedy, kiedy będziemy pokazywali złożoność niektórych sytuacji i mówili ludziom, zobaczcie, taki konflikt wartości tutaj mamy. Musimy zdecydować, co wybierzemy, ale musimy też decydując wiedzieć, cośmy odrzucili albo co usunęliśmy troszkę na plan dalszy. Więc myślę, że dzisiaj jest tak, że dużo się o wartościach mówi. Problemem jest to, że wartości stały się jakby takim wytrychem albo stały się takim, wręcz bym powiedział, ozdobnikiem językowym. Bardzo chętnie się o tych wartościach mówi przy okazji rozmaitych rocznic, przy okazji jakichś oficjalnych sytuacji. Natomiast sądzę, że powinno być mniej mowy albo mowa bardziej rzetelna, a przede wszystkim brakuje nam bardzo wyboru wartości. I to właśnie w takich różnych sytuacjach publicznych, takiego wyboru, który byłby jasny, to znaczy byłoby widać, że ktoś nie tylko o czymś mówi, ale naprawdę tym żyje.
Gościem Dobrych Książek jest Wojciech Bonowicz, biograf i znawca spuścizny księdza Józefa Tischnera.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Dobrych Książkach rozmawiamy o spuściźnie Tischnera, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wojciech Bonowicz.
W książce to, co najważniejsze, znalazły się kilka tekstów poświęconych problematyce etycznej. No, nieuchronnie, bo Tischner bardzo dużo na ten temat pisał. Ja wybrałem jeden z najpiękniejszych jego tekstów na ten temat, Sztuka etyki. Tytuł jest bardzo znaczący. Etyka jako sztuka. Sztuka etyki. Etyka to nie jest coś, czego my się uczymy, prawda, tak jak się uczymy, nie wiem, pytań na egzamin. Etyka jest sztuką. To znaczy poznajemy pewne reguły, ale kiedy przychodzi do konkretnych sytuacji, pisze Tischner, to my musimy zdobyć się na coś w rodzaju twórczości. Musimy być etycznie twórczy. Tischner odwołuje się do przypowieści ewangelicznej o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanin z tej przypowieści to jest właśnie ktoś, kto przekracza pewne przyzwyczajenia, pewną, powiedzielibyśmy, rutynę etyczną. Ostatecznie nie ma powodu, żeby, przynajmniej nikt tego nie nakazuje, żeby pomagać komuś, kto reprezentuje obcy świat, kto jest religijnie obcy, narodowościowo obcy. Niech sobie tam, prawda, leży, przyjdzie ktoś z jego ludzi, to mu pomoże. Otóż Samarytanin myśli zupełnie inaczej. Budzi się w nim takie poczucie odpowiedzialności za kogoś, chociaż nie jest do tego poczucia odpowiedzialności wzywany przez żaden przepis. I to jest chyba istota sprawy. Zamiast mówić człowiekowi, co wolno, a czego nie wolno, a szczególnie właśnie czego nie wolno. To w Kościele bardzo często się zdarza, się koncentrujemy na tym nie wolno. Zaufać Bogu, czy zaufać Jezusowi, a potem nie wolno tego, tego i tego. Tak wygląda dobra nowina niekiedy. Lepiej jest, powiada Tischner, odsłaniać przed człowiekiem rozmaite sytuacje. Ja w ogóle, kiedy przychodzi do dyskutowania takich trudnych spraw społecznych, to bardzo zachęcam ludzi, żeby słuchali po prostu ludzkich historii. Trzeba przede wszystkim wysłuchać bardzo wielu ludzkich historii i zobaczyć, jak skomplikowane bywają niekiedy dramaty. To nam może nie pomóc z początku w podjęciu decyzji, ale to nam może pomóc w zrozumieniu sytuacji bardzo wielu ludzi. I etyka odsłania się nam wtedy jako nauka, która, czy raczej jako, powiedziałbym, sposób życia właśnie, nie nauka. Tischner by powiedział, sposób życia. To nie jest wiedza. To jest coś, co dotyczy życia. Jak ty żyjesz, jak ty się zachowasz w tej konkretnej sytuacji. Więc słuchać ludzkich historii i być takim czułym na tę perspektywę twórczości, prawda? Znaczy, że sytuacja wymaga od nas twórczości. My mamy wzory, możemy je naśladować, możemy wybrać w tej sytuacji tak jak inni, ale nawet to będzie jakimś rodzajem twórczości z naszej strony.
W dobrych książkach pewna synteza myśli Tischnera. Wypunktowanie tego, co najważniejsze. Zbiór tekstów na XXI wiek. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W dobrych książkach rozmawiamy o spuściźnie Tischnera, dobrej na niepewne i trudne czasy. Relacje chrześcijaństwa i świata współczesnego, wielki temat myślenia Tischnera. Wojciech Bonowicz.
Każde społeczeństwo, tak sobie myślę i ładnie to kiedyś sformułował profesor Tadeusz Sławek, każde społeczeństwo potrzebuje jakiejś wizji nieba. Nie tylko w sensie religijnym, także wizji wspólnoty, wizji czasu, który zmierza ku jakiemuś dobru, ku jakiemuś spełnieniu. Problem naszych czasów polega na tym, że nawet te władze, które odwołują się do nieba, w gruncie rzeczy nie proponują ludziom rzeczywistego nieba, rzeczywistego zbawienia. I pisze profesor Sławek, że u Tischnera jest taka propozycja, jest pokazanie, że chrześcijaństwo przychodzi na ten świat z pewną koncepcją wolności, z pewną koncepcją ludzkich relacji, wreszcie z pewną koncepcją także nadziei, właśnie takiej nadziei, która się kieruje w przyszłość, takiej nadziei, która mówi nam, że nasze życie nie jest tylko po prostu zwykłym przemijaniem, prawda? Tylko jest czymś więcej. Wyzwala z lęku, uzdalnia do heroizmu, do ofiarności, do bezinteresowności. To jest to, co jest istotą propozycji chrześcijańskiej. No i Tischner zadaje w tym tekście otwierającym książkę zatytułowanym Wiązania nadziei, zadaje pytanie podstawowe, które wszyscy sobie, myślę, zadajemy. Jak to się dzieje, że to chrześcijaństwo z tą piękną wizją wyzwolenia człowieka nie może się jakoś w tym świecie odnaleźć? Albo się odnajduje z trudem, prawda? Ciągle jakby jest miejscem rozmaitych konfliktów. Jakby się tak wsłuchać w język, jaki dominuje w Kościele w Polsce, to niestety jest to język odrzucenia. Świat jest przede wszystkim zbudowany z rozmaitych zagrożeń. Niech, broń Boże, chrześcijanie nie dostosowują się do świata, niech świat się ma do nich dostosować, prawda? Oni głoszą prawdę, a świat jest w błędzie. Otóż wizja Tischnera jest inna. Świat ma swoje nadzieje, realizuje je dobrze lub źle, czasem prowadzi to do katastrofy, ale bywa i tak, że właśnie dzięki mobilizacji, dzięki odwołaniu się do pewnych wartości, świat potrafi wyjść z tych katastrof, prawda? Świat Zachodu potrafi jednak czegoś się z historii nauczyć. Nie chodzi o to, żeby się dostosowywać, ale chodzi o to, żeby powiązać nadzieję. To jest bardzo ładne sformułowanie Tischnera. Powiązać nadzieję. Pokazać, w którym miejscu nadzieje religijne, nadzieje chrześcijaństwa spotykają się z takimi nadziejami, powiedziałbym, społecznymi, czy politycznymi, czy wizjami ekonomicznymi, czy w ogóle z pewną koncepcją człowieka, która jednak jakoś w tej cywilizacji zachodniej jest zarysowana. I trzeba też powiedzieć, że ona wiele chrześcijaństwu zawdzięcza. To jest, myślę, istota sprawy według Tischnera. Znaczy popatrzeć na świat współczesny, on tu przede wszystkim to adresuje właśnie do swoich braci w kościele, braci i sióstr w kościele, spojrzeć na świat współczesny jako na miejsce, które nie jest wrogie, a w każdym razie, no tak już powiedzmy, nie jest tylko wrogie. Jest obszarem, na którym dzieje się bardzo wiele dobra i chrześcijaństwo powinno wejść w te miejsca, powiązać, jeszcze raz użyję tego określenia Tischnera, swoje nadzieje z nadziejami świata.
O trudnej sztuce dialogu teraz porozmawiamy. Wojciech Bonowicz.
Trzeba powiedzieć, że tak jesteśmy skonstruowani, iż lubimy, żeby wszystko się nam zgadzało, prawda? Żeby świat wokół nas był spójny, inni ludzie myśleli mniej więcej tak jak my, a jak nie myślą tak jak my, to żeby się dali przekonać do takiego myślenia i tak dalej, i tak dalej. Lubimy świat potwierdzeń, taki świat, w którym jakby dostajemy nieustannie sygnał, że mamy rację, że zasady, których się trzymamy, to są dobre zasady. Ale taki świat no, nie istnieje. My taki świat oczywiście staramy się stworzyć, ale taki świat tak naprawdę nie istnieje, chyba że jest to świat totalitarny, zbudowany na strachu, gdzie ludzie po prostu nie ujawniają tego, co naprawdę myślą, nie? Nie ujawniają różnicy zdań. Świat wolności wygląda w ten sposób, że pojawiają się w nim rozmaite poglądy i też w związku z tym rozmaite konflikty. Najpierw są pola napięć, te pola napięć, jeśli się ich nie rozładowuje, jeśli się nie wypracowuje kompromisów, to one owocują konfliktami, niekiedy nawet przybierającymi formę gwałtownego wybuchu. Jaką receptę ma tutaj Tischner? No niestety nie ma chyba innej niż ta, którą on podaje. To znaczy społeczeństwo uczy się żyć w świecie wolności, w świecie różnicy zdań, w świecie pluralizmu, dzięki temu, że praktykuje dialog. Dzięki temu, że się wprowadza coś, co można by nazwać, to nie jest jego pojęcie, ale myślę, żeby się z nim zgodził, pedagogiki dialogu. Nie wolno, pisze Tischner, przywiązywać się do widoku z jednego okna. Musisz patrzeć też na świat oczami innych, nauczyć się tak patrzeć, zainteresować się, co oni takiego widzą, czego ty nie widzisz. Nawet jeśli nie przyjmiesz ich punktu widzenia, to już będziesz lepiej rozumiał, dlaczego oni na przykład nie widzą tego, na co ty patrzysz i co dla ciebie jest ważne. Widok z jednego okna może i daje poczucie bezpieczeństwa, ale może zniewalać, możemy się za bardzo do niego przywiązać. Może też jest tak, że jakichś problemów z tego akurat okna nie widać, prawda? A ktoś widzi te problemy ze swojego. Więc to jest to, co najistotniejsze. Nauczyć ludzi chodzenia od okna do okna, takiej pedagogiki dialogu. Uczyć formułowania argumentu, kontrargumentu, prowadzenia debaty, tak, żeby ona była jednak, zachowywała te reguły szacunku. Ktoś powie, no to są takie bardzo oczywiste rzeczy, ale właśnie one jakoś dziwnie nie są oczywiste, kiedy się przyglądamy i naszemu wychowaniu, i wychowaniu w szkole, i potem mediom, i potem kościołowi. No i już nie mówię życiu parlamentarnemu i tym, co słyszymy od polityków w telewizjach i w radiach. To myślimy sobie, czegoś brakuje, właśnie tego. Jakbyśmy się wszyscy trochę zgodzili na to, że pewne reguły, które są regułami właśnie dialogu, można złamać. Nie ma innej drogi do tego, żeby konflikty były twórcze, jak tylko ustalenie pewnych reguł konfliktu. A regułą konfliktu, najlepszą regułą rozwiązywania napięć, jest jednak reguła dialogu.
Wojna w Ukrainie pokazuje sytuację bez precedensu. Agresor ani myśli o dialogu. Z pozycji siły trudno liczyć na niego. Czy Tischner się pomylił? Nie sądzę. Co nam mówi filozof z Łopusznej w tych trudnych czasach? O tym za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Tischner przyszedł do historii m.in. etyką Solidarności. Czy ten tekst powstały w latach 80. ubiegłego wieku jest jeszcze dziś ważny? Wojciech Bonowicz, autor Wyboru tekstów na XXI wiek. To, co najważniejsze.
Jest solidarność. To jest jedyne, co my mamy tak naprawdę jako społeczeństwo. I to jest coś, co się też sprawdza. To znaczy, jeśli im więcej solidarności, tym lepiej sobie radzimy z tym, co się dzieje. Tischner w Etyce Solidarności pisze wprawdzie o krzywdzie spowodowanej przez innych, nie o bólu związanym z chorobą, taką jak właśnie epidemia. Ale jego uwagi są bardzo trafne i można je zastosować ogólniej. Pisze na przykład o tym, że polityka nie powinna przeszkadzać w działaniu tym, którzy biegną z pomocą. Ważne, żeby sumieniom stworzyć możliwość działania. To jest bardzo istotne. Trzeba powiedzieć, że w Etyce Solidarności jest bardzo pozytywna wizja człowieka w gruncie rzeczy. Tam jak się przeczyta uważnie, to jest odwrotność tego słynnego człowiek człowiekowi wilkiem. U Tischnera człowiek człowiekowi przede wszystkim Samarytaninem. Jest w nas jakaś gotowość do ofiarności. Tischner pisze nawet naturalny związek człowieka z cierpiącym człowiekiem. Nie? Jest jakieś w nas naturalne otwarcie na cierpienie. No podam bardzo prosty przykład. Gdybyśmy się kierowali zasadami na przykład ekonomii, no to powinniśmy zacząć szczepienia od ludzi, którzy są w pełni sił, którzy teraz wypracowują największy zysk, prowadzą firmy i tak dalej. Ale jako społeczeństwo bez zastrzeżeń zgadzamy się z tym, że szczepienia trzeba zacząć od grupy najbardziej zagrożonej. Najstarszych, najsłabszych, którzy są w pewnym sensie bezradni i którzy mogą sobie nie poradzić z przebiegiem ostrej choroby. To znaczy, że jako społeczeństwo, nie tylko nasze, wszystkie społeczeństwa zachowały się podobnie. Trzymamy się jednak takiej hierarchii wartości, w której życie ludzkie, życie słabe, życie zagrożone jest życiem godnym naszego poświęcenia, godnym naszej walki, prawda, naszego wysiłku. Myślę, że Tischner właśnie tutaj trafia w sedno. Człowiek człowiekowi Samarytaninem. No podobnie jest z jego uwagami dotyczącymi dialogu. Dużo o tym dialogu mówię i na wiele pytań odpowiadając mówię dialog, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że w Etyce Solidarności jest zawarta pewna szczególna wizja dialogu. W pewnym momencie pojawia się takie pojęcie dialog solidarny albo dialog wzajemności. To nie jest tylko dialog, w którym chodzi o wymianę słów, ale chodzi także o to, że ja mogę na ciebie liczyć, prawda? My się możemy nie porozumieć w tej czy innej sprawie, ale kiedy przyjdzie kryzys, to ja będę mógł na ciebie liczyć, nawet jeśli my się poglądami różnimy. I to jest coś wielkiego. To jest taka wizja, która moim zdaniem nieustannie, przez to, że ona nie obumarła całkiem, to ona ratuje społeczeństwo, zresztą nie tylko polskie, ale myślę w ogóle Europa jest silna trochę tym, że ciągle ta wizja po naszych społeczeństwach krąży. Są takie tęsknoty, żeby wrócić, nie wiem, do takiego wychowania, które przypominałoby trochę musztrę i społeczeństwa, które by trochę było takie musztrowane. Tischner proponuje inną wizję, solidarność jako ofiarność, która płynie z wolności. I to jest w moim przekonaniu wielka wizja i bardzo aktualna wizja.
W filozofii Tischnera ważny jest opis kryjówki. Czym jest dziś ta metafora, Wojciech Bonowicz?
Obraz kryjówki, metafora kryjówki to być może jedna z tych metafor Tischnera, które mają najdłuższe życie. Często się pojawiają w rozmaitych tekstach, nawet już bez odwołania się do autora, prawda? Niektórzy nie pamiętają, że to pomysł Tischnera, ale sami się tym pojęciem posługują. Warto powiedzieć, że sam pomysł powstał pod wpływem lektury pism Antoniego Kępińskiego, wybitnego psychiatry, z którym zresztą Tischner był zaprzyjaźniony. Opis pewnych psychopatologii stał się punktem wyjścia do diagnozy społeczeństwa, czy postaw przyjmowanych przez społeczeństwo, mówimy o latach 70. ubiegłego wieku. Kryjówka to takie miejsce, w którym człowiek szuka schronienia jakby przed światem zewnętrznym. Społeczeństwo żyje w ukryciu, jedno myśli, drugie robi. To był kontekst lat 70. A potem w latach 90. kontekst się zmienił, bo wydawało się, że jest czas, żeby z tych kryjówek wyjść, prawda, świat się otwiera. No ale okazało się, że pewne postawy się utrwalają, jakby znajdują dla siebie nowe uzasadnienie. I myślę, że dzisiaj też tak jest. To znaczy, że to się objawia nie tylko w tym, że ludzie mówią, ja machnę ręką, niech tam robią, co chcą. Nie, ci, co robią tę politykę, niech robią, a ja się tutaj, prawda, schowam, ukryję. I zajmę się swoją działką, swoim życiem, swoją rodziną, tym, co moje, prawda? To nie jest dokładnie to. Kryjówka jest, powiedziałbym, takim miejscem nie tylko wycofania, nieodpowiedzialności, nie? Ale jest też takim miejscem zbudowanym z pewnego lęku przed światem. Ten brak aktywności bierze się z lęku przed światem po prostu, z rozmaitych obaw. Tego w tekście wyjściowym Tischnera nie ma, ale to się pojawiło potem w jego publicystyce z lat 90. Też znajdziemy ją w tej książce, o której tutaj rozmawiamy, że te kryjówki stały się takim jakby takim alibi trochę dla wielu ludzi. Prawda? To jest miejsce, gdzie ja mogę zachować czyste sumienie. Prawda? Pielęgnuję czyste sumienie, bo jest nieużywane. Sądzę, że jest to metafora bardzo użyteczna. I też trzeba dobrze ją odczytywać. Tischner nigdy, kiedy pisze o tego typu fenomenach, nie zaprasza nas do tego, żebyśmy nagle zaczęli się rozglądać i mówić, o, ten jest w kryjówce, tamten, tamta. Tylko to jest przede wszystkim obraz, w którym my się mamy przejrzeć. To znaczy, na ile nasz świat jest zbudowany jak kryjówka. Można mieć bardzo otwarte poglądy na świat, a jednak prowadzi życie w kryjówce. W gruncie rzeczy życie przeniknięte rozmaitymi lękami przed innymi. I można mieć usta pełne chrześcijańskich wartości i też prowadzić życie, prawda, w kryjówce. Wyznawać taką wiarę, jak to lubię mówić, wiarę defensywną, to znaczy taką wiarę, która nas trzyma schowanych, prawda, za jakimś murem, za jakimś płotem odgradzającym nas od innych. Tischner widział te zjawiska, widział, że każdy z nas ma w pewnym sensie taki problem. I myślę, że ta jego refleksja nad kryjówkami to jest takie wezwanie do nas, żebyśmy jednak się skupili na budowaniu domów. A dom to jest miejsce gościnności, kryjówka nie. Prawda? Budowaniu domów, otwieraniu tej przestrzeni, która nas otacza.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W studiu Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, świetny znawca i popularyzator tischnerowskiej spuścizny. Jak Tischner interpretował świat, czyli myślenie z wnętrza nadziei?
Trzeba to bardzo mocno powiedzieć, że Tischner był przeciwnikiem takiej wizji chrześcijaństwa, które ustawia się w kontrze do świata i przede wszystkim musi zamanifestować swój sprzeciw wobec niego. Nie jesteśmy jako oni. Prawda? To jest coś, co Tischnerowi było obce. Nazywał to czasem w późniejszych latach religijnością schorowanej wyobraźni, taką religijnością, która żywi się właśnie pewnymi swoimi wyobrażeniami na temat świata. Głównie dostrzega w nim to, co negatywne. Pojawia się jakaś plotka, od razu ona urasta do rangi poglądu. I w ten sposób zresztą, to trzeba dodać, tak rzeczywiste niebezpieczeństwa czy rzeczywiste zagrożenia zostają w pewnym sensie nawet przesłonięte przez te iluzoryczne, z którymi się walczy. Nie? Czasem Tischner pisał o czymś, co nazywał fenomenem kapliczek. Kapliczki w cudzysłowie, bo kapliczki takie, jakie spotykał na Podhalu, były mu bardzo bliskie i bardzo chętnie odprawiał przy nich mszę. Ale pisał w swoich esejach o fenomenie kapliczek, które się tworzą wokół rozmaitych samozwańczych przywódców, prawda? Takich trochę przybierają taki kształt sekty. Wierni się wokół nich gromadzą, żeby celebrować jakąś jedną wizję religijności, prawda? Czy jedną wersję chrześcijaństwa, czy czegoś, co im się jako chrześcijaństwo przedstawia. To było dla niego bardzo niepokojące, dlatego że właśnie jedna i druga postawa, ta postawa kontry i ta postawa zamknięcia się właśnie w swojej kapliczce czy w swojej kryjówce, no jest sprzeczna z zasadniczą ideą chrześcijaństwa, znaczy z taką ideą uniwersalności, uniwersalizmu. Chrześcijaństwo zawsze powinno pamiętać o tym, cały świat, prawda? Cały świat. Cały świat jest miejscem, w którym my działamy. Cały świat jest w pewnym sensie naszym miejscem. Te wszelkie zawężenia niestety prowadzą też do zniekształcenia. To historia bardzo ładnie to pokazuje, historia i dzień dzisiejszy. Więc powiedziałbym, że cała lektura i tej książki, i innych książek Tischnera to jest trochę odtrutka na takie postrzeganie chrześcijaństwa przede wszystkim jako znaku sprzeciwu. Jest bardzo dużo nieporozumień wokół tej metafory znaku sprzeciwu. I Tischner tutaj bardzo dobrze uwrażliwia tych, którzy go czytają, na to, jak właśnie nie zafiksować się w takim myśleniu o świecie przesyconym negatywizmem. Nie jest to wezwanie do jakiegoś naiwnego optymizmu. Powiedziałbym tylko, że jest to właśnie myślenie z wnętrza nadziei.
A co z interpretacją, symboliką targowiska?
Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz wysłuchałem takiej gawędy radiowej księdza Tischnera, w której pojawił się ten obraz targowiska, byłem nim bardzo poruszony. Wydawał mi się on bardzo trafny. Rzeczywiście świat dzisiejszy przypomina trochę taki targ, na który się wchodzi, taki może bardziej tradycyjny targ niż galeria handlowa, i gdzie rzeczywiście wszyscy coś tam próbują wcisnąć, prawda? Mają rozmaite rzeczy powykładane na straganach i każdy zachęca, żeby skorzystać właśnie z jego oferty. W efekcie wracamy do domu okupieni rozmaitymi rzeczami, które być może w ogóle nie są nam potrzebne. Jedzenia za dużo i tak dalej. Nie? Targowisko Tischner opisuje je także, myślę, dlatego, że w dzieciństwie napatrzył się trochę na rozmaite targowiska, czy w Nowym Targu, czy w Starym Sączu. Ale targowisko jest właśnie symbolem takiego splotu rozmaitych pokus, prawda, które na nas czyhają. I takiego świata, który nas przekonuje, że wolność polega na tym, że ty masz wybór właśnie tu między tym a tym, prawda, z tego kramu coś weźmiesz, z tego sobie coś weźmiesz i tak dalej. I Tischner mówi, nie ma innego sposobu, żeby się wyzwolić z tej przemocy targowiska, z takiej delikatnej właściwie przemocy, która nas bardziej kusi niż straszy. Nie ma innego sposobu, jak tylko myślenie. Myślenie, które pomaga nam się wznieść ponad to targowisko i spojrzeć na nie z pewnego dystansu, z perspektywy, no właśnie z lotu ptaka, tak byśmy powiedzieli, nie? I my wtedy widzimy lepiej, co właściwie się dzieje, jak wygląda ta nasza gonitwa, za czym my gonimy. W tym obrazie myślę także credo Tischnera, jeśli chodzi o zadanie filozofii dzisiaj. Po co filozofia była w ogóle w historii, ale także czym filozofia jest dzisiaj. Nie mogę obiecać nikomu, że studiowanie filozofii pomoże mu tak całkiem się z tego targowiska wydobyć. Albo uporządkować, rzeczywiście doprowadzić te poglądy do pewnych konsekwencji. Ale na pewno filozofia, uparty wysiłek myślenia, samokrytycyzm i tak dalej, pomoże nam się do takiego ideału zbliżyć. Bardzo trudno jest rzeczywiście dzisiaj stworzyć taki koherentny światopogląd. Na ogół ludzie to są takie, jak ja to lubię mówić, mieszaniny rozmaitych idei, czasem przypadkowo posklejanych. Wpływ na to ma i historia rodzinna, i nasi przyjaciele, i wiele, wiele innych czynników. Także właśnie targowisko ma na to ogromny wpływ. Ale myślę, że ten skok w górę, o którym pisze Tischner, czy lot w górę, to zdystansowanie się, ta umiejętność samooceny, to są rzeczy, które nigdy nie przestaną być wartościowe. Znaczy one zawsze sprawią, że my będziemy widzieć dalej niż ten jeden moment, prawda? W szerszym kontekście zobaczymy dane zjawiska, no i w ten sposób też będziemy w tym świecie działać bardziej przekonująco.
Dobre książki.
"21 tekstów na XXI wiek. Okazuje się, że to, co Tischner mówił kiedyś, jest nadal aktualne. Porozmawiajmy o wizji Boga, która jest ważna dla wierzących, ale także dla tych, którzy poruszają się w innym, pozornie innym świecie wartości." Wojciech Bonowicz.
Muszę powiedzieć, że to był jeden z takich tematów, który bardzo mnie rozgrzewał, kiedy układałem tę antologię tekstów Tischnera. A układałem, powtórzę to raz jeszcze, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich aktualność. To, co najważniejsze, to jest zbiór tekstów o tym, co rzeczywiście dzisiaj jakby nas najbardziej obchodzi albo stanowi największe wyzwanie. Jest tam między innymi taki esej, zdecydowałem się go włączyć, który nosi tytuł "Na tropach zbiegłego Boga". Tischner pisze w nim, że bardzo ważne jest, jaką wizję Boga mają wierzący, a ważne to jest potem dla wizji państwa, dla tego, jak układają ludzie relacje między sobą i tak dalej, i tak dalej. Obraz Boga może być bardzo różny, także Boga chrześcijan. Miejsce Boga łaski, który stworzył człowieka jako istotę wolną i odpowiedzialną, pisze Tischner, a więc zdolną do samorządności, może zająć Bóg, który przypomina absolutnego władcę kontrolującego każdy ruch człowieka. Jeżeli górę bierze ta druga wizja, no to z tego wynikają określone decyzje duszpasterskie i polityczne. W tym takie, które umacniają coś, co dziś nazywamy bardzo tak powszechnie sojuszem ołtarza z tronem. Przy okazji Kościół zaczyna wtedy tracić ludzi, dla których religia jest obszarem poszukiwań, wątpliwości, którzy sami są pełni rozmaitych pytań. No, niechętnie też patrzą na to zbliżenie z władzą świecką. Ta wizja Boga jest niesłychanie, powtórzę to, istotna, zdaniem Tischnera. To ona w gruncie rzeczy gdzieś tam w tle tych wszystkich naszych sporów tkwi. Jeżeli Bóg jest przede wszystkim tym surowym władcą, no to właśnie budujmy społeczeństwo jak najbardziej musztrowane, prawda? Wbijajmy tej młodzieży do głowy jak najwięcej wiadomości, odpytajmy dobrze przed bierzmowaniem. No a co potem będzie się działo, to już się mało o to troszczymy, nie? Czy oni są naprawdę częścią tej wspólnoty chrześcijańskiej, o której ich nauczaliśmy? Powiedziałbym, że im więcej wysiłku wkłada się w utrzymywanie takiej wizji Boga, takiej wizji Boga, powtórzę, jako absolutnego władcy, takiego kontrolera, takiego kogoś, kto każdy ruch człowieka śledzi, tym kryzys, zderzenie może być poważniejsze. A może nawet nie powinienem powiedzieć, że może być poważniejsze, tylko już jest poważne. I nie chodzi mi nawet o te akty apostazji, na razie jednak jest ich niewiele, czy wypisywanie się z lekcji religii, to może jest troszkę szerszy proces, ale to wciąż są procesy marginalne. One są jakby symptomem czegoś znacznie głębszego. To znaczy myślę, że przez wielu ludzi przebiega dzisiaj takie pęknięcie, które ma, z którym oni nie potrafią sobie poradzić. Nie potrafią sobie poradzić z takim obrazem Kościoła, instytucji kościelnej, jako instytucji, która prowadzi z nimi pewną grę. Prawda? Grę w chrześcijaństwo. Już tracą zaufanie do tych, którzy są animatorami tej gry, ale z drugiej strony no, czują w sobie ciągle wiarę. Nie, w końcu wiarę przekazuje się nie tylko przez instytucje, ale po prostu zawdzięczamy ją rodzicom, dziadkom i tak dalej, prawda? Świadectwu wielu ludzi, wiarygodnych świadków, jak pisze Tischner, nie? I teraz co zrobić z tym pęknięciem? I tutaj myślę, Tischner ma właśnie dla nas bardzo, bardzo dużo do bardzo dużo dobrych podpowiedzi. Ja może zwróciłem uwagę na tą taką trudniejszą dla naszych słuchaczek i słuchaczy, czyli na tą tę teologiczną, teologiczne podglebie tego, prawda? Jaki obraz Boga, taki potem obraz społeczeństwa, obraz władzy, obraz relacji, obraz wychowania, ale w gruncie rzeczy nie da się od tego uciec. Jeśli mamy powstrzymać nie proces odchodzenia, ale w ogóle kryzys nadziei, który dopada dzisiaj Polaków i taką próbę rozpaczy, przed którą być może już stanęliśmy, już stoimy, także spowodowaną śmierć bardzo wielu ludzi. Wiele rodzin w tym czasie traci swoich bliskich. To też jest ogromne wyzwanie dla wiary. Jeśli mamy to powstrzymać, to trzeba wrócić do tego, co zasadnicze. Spytać, wierzący powinien się spytać siebie, w jakiego Boga właściwie wierzę. A niewierzącym zaproponować też pewną wizję, która z tego obrazu Boga wynika.
Tischner pisał o sprawach ważnych i uniwersalnych. O tym jest to, co najważniejsze. Wyboru tekstów ze spuścizny Tischnera dokonał Wojciech Bonowicz. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Już Anna Łoś.